powiem panom szczerze, że jestem zaskoczony, bo wydawało mi się, że w PRL-u temat okupacji, tej tragedii narodowej już był tak mocno eksploatowany, bo przecież polityka PRL-u częściowo opierała się na takim założeniu, że Niemcy są źli, zawsze byli źli już od czasów Mieszka I, a tymczasem okazuje się, że na nowo odczytujemy wojnę i okupację. Czy mylę się, panie profesorze?
A to się chyba wiąże z pewnym takim, jak nie chcę powiedzieć, zanikiem badań nad dziejami okupacji niemieckiej, ale pewnym takim przechyłem w drugą stronę. To nie jest niczym zaskakującym, że na przełomie lat 80. i 90. doszło do takiego pewnego zwrotu. Wiadomo, historycy zaczęli się zajmować kwestiami wcześniej niebadanymi ze względu na uwarunkowania polityczne, ze względu na cenzurę, a mianowicie represje okresu PRL, także zbrodnie popełnione przez Armię Czerwoną, przez NKWD na wschodzie. Ale też to, o czym pan mówił, mianowicie panowało takie przekonanie, że jest wystarczająco dużo publikacji dotyczących okupacji niemieckiej.
Żyli świadkowie historii.
Tak, i w pewnym momencie wśród młodego pokolenia, ale także pokoleń wcześniejszych zapanowało takie nastawienie, że jest już pewien przesyt, że to jest wszystko już bardzo dokładnie zbadane i przez następne lata, przez następne, no powiedzmy sobie 20 kilka lat doszło do takiej sytuacji, że nagle zdaliśmy sobie sprawę, że brakuje nam jakby nowych publikacji, które byłyby jakby na nowo odczytywały dzieje niemieckich zbrodni, położenie ludności polskiej pod niemieckim panowaniem. Zabrakło też, zaczęli odchodzić badacze starszego pokolenia, takie największe nazwiska typu profesor Czesław Madajczyk, i ta luka nie była wypełniana. Pojawiało się mnóstwo publikacji, tutaj Instytut Pamięci Narodowej, no, który, gdzie właśnie badano już bardzo dokładnie na przykład struktury Urzędów Bezpieczeństwa, ukazywały się książki, które można by nazwać nawet mikrografią, a więc jakieś studium o strukturze jakiegoś powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w jakimś prowincjonalnym miasteczku, podczas gdy nie zdawano sobie sprawy z tego, że chociażby otwarcie granic i możliwość dokładnego zbadania akt niemieckich, dostępnych przecież w niemieckich archiwach, no, stworzy możliwość dokładniejszego wypełnienia tych luk, które istniały w historiografii okresu PRL. Poza tym zaskakuje to, ale znajomość języka niemieckiego wśród historyków młodego pokolenia jest dość ograniczona i to też jest znacząca luka. I cieszę się, że właśnie teraz, 80 lat po wybuchu II wojny światowej, a właściwie 80 lat po świadomym rozpętaniu przez III Rzeszę II wojny światowej, historycy w Polsce, w Niemczech także, w ograniczonym zakresie, ale jednak, o tym zaraz mówić będziemy, próbują dokonać pewnego bilansu dotychczasowych badań i wskazać na postulaty badawcze, na dezyderaty badawcze, a takim wydarzeniem, którego Instytut Zachodni w Poznaniu jest współorganizatorem, będzie zaplanowana na połowę października wielka konferencja naukowa, która odbędzie się w Muzeum Powstania Warszawskiego, w Warszawie. Muzeum Powstania i Instytut Zachodni są współorganizatorami konferencji, która ma właśnie podsumować historiografię dotyczącą badań nad dziejami okupacji niemieckiej. Na konferencji tej będą też obecni historycy z Niemiec. Nie ma wśród historyków niemieckich zbyt dużo badaczy, którzy by się koncentrowali na dziejach niemieckiej okupacji w Polsce, na zbrodniach na narodzie polskim, ale jednak kilka osób się pojawia, więc zostanie przedstawiona historiografia niemiecka, przede wszystkim polska oczywiście, ogólnie, ale też w tych takich zakresach tematycznych, a więc na przykład dzieje niemieckiej polityki okupacyjnej, sytuacja w dziedzinie kultury, polskie państwo podziemne, sytuacja na wsi, szkolnictwo
i zapewne tak dalej, również i tak dalej. Książka pana Bogumiła Rudawskiego, Grabież mienia w kraju warty 1939-45, działalność Urzędu Powierniczego w Poznaniu. Panie doktorze, na końcu jest bardzo interesujące zestawienie. Tu właściwie dotykamy tej historii, że aż ciarki po plecach przechodzą. Proszę powiedzieć o tym aneksie.
To jest takie mikrohistoryczne spojrzenie na historię okupacji. W tym aneksie w książce jest wyszczególnionych ponad 200 różnych przedsiębiorstw, zakładów, sklepów, które stały się przedmiotem grabieży Niemców w czasie II wojny światowej, w czasie okupacji w Poznaniu. Oczywiście jest to aneks, który by mógł być większy, no, ze względów tutaj pewnych ograniczeń źródłowych trzeba go było ograniczyć.
Na przykład Strzelecki Jan, sklep spożywczy, ulica Górna Wilda, forma przekształcenia w okresie okupacji, sklep skonfiskowany w 1941 roku, zarządca komisaryczny od 1941. No, każdy tutaj przedsiębiorca ma swoją taką małą historię.
Tak, staram się jakby każde to przedsiębiorstwo, każdy ten sklepik, tą własność prywatną, która
zakład
należała do...
zakład budowlany, dokładnie. Zakład mechaniczny.
Do Polaków, przynajmniej troszeczkę opisać, tyle ile się udało ustalić na podstawie analizy źródeł. Co się stało z tym zakładem w czasie II wojny, w czasie wojny?
A czy ci ludzie zasługują, czy rodziny tych ludzi zasługują na zwrot tych pieniędzy, majątku? Co oni mogą zrobić?
Trudno
Trybunału Sprawiedliwości?
Odzyskali te...
W większości tak, no w większości po wojnie odzyskali, no tylko odzyskali to, co zostało z tego, bo w większości te wszystkie przedsiębiorstwa, no po prostu były zdewastowane już pod koniec wojny. Więc trzeba przyznać, że rodziny odzyskały to, no ale później, chwilę po zakończeniu wojny, one padły ofiarą nacjonalizacji, więc...
No i po drodze jeszcze Armia Czerwona wyrwała trochę podłóg.
No oczywiście. Tak jakby tutaj to, co ja opisuję w książce, dotyczy wyłącznie okupacji niemieckiej, więc ogranicza się do 45 roku, a kwestią dalszą, czy postulatem badawczym jest to, żeby zbadać, co się dalej stało z tym majątkiem.
W pana książce mamy zdjęcie siedziby Urzędu Powierniczego w Poznaniu. Nie wiem, czy to będzie dla państwa zaskoczeniem, czy nie. Ta siedziba mieściła się w dzisiejszej Bibliotece Uniwersyteckiej, nie, czy ówczesnej Bibliotece.
To jest przy Placu Wolności naprzeciwko...
bank.
Tak, gdzie dzisiaj jest, gdzie dzisiaj jest bank. Tam wcześniej też w czasie wojny był bank i urząd powierniczy.
A podczas okupacji Dresdner Bank.
Tak, Dresdner Bank, niemiecki bank, a urząd powierniczy mieścił się również w tej instytucji.
I to była taka centrala grabieży polskiego mienia w Poznaniu. Czy można to tak nazwać?
Tak, można to tak nazwać. To była centrala grabieży mienia prywatnego, mienia obywateli polskich. Centrala, która grabiła w taki sposób zorganizowany, instytucjonalny, biurokratyczny to, co należało do Polaków. I ponieważ ona robiła to w sposób właśnie biurokratyczny, to zachowała się dokumentacja poszczególnych przejętych, zrabowanych majątków, sklepów, tych zakładów fryzjerskich, o których pan wspominał. I na podstawie tego udało się odtworzyć tę historię.
Ponieważ to było wszystko zinstytucjonalizowane, biurokratyczne, jak pan powiedział, czy od takiej decyzji przysługiwało odwołanie do niemieckiego sądu?
Oczywiście, że nie. W żaden sposób nie przysługiwało odwołanie.
Dlatego, że Polacy nie byli obywatelami w świetle prawa?
Tak, nie byli obywatelami. Mieli ten status poddanych, tak? byli tymi obywatelami zdecydowanie drugiej kategorii, więc w żaden sposób nie mogli się odwoływać od urzędniczych decyzji, które zapadały w urzędzie powierniczym.
I chyba nie chcieli ryzykować, prawda? Bo to wiązałoby się raz, że chyba niewielkie szanse.
Znalazłbyś jakiś sędzia niepokorny? Byłby kłopot.
Byłby kłopot. Natomiast z reguły dochodziło do takiej sytuacji, że może nie z reguły, ale często dochodziło do takiej sytuacji, że Polacy, którzy byli właścicielami swoich przedsiębiorstw, często pracowali później w tych przedsiębiorstwach, ale jako zwykli pracownicy, robotnicy, nie mając żadnego jakby prawa do decydowania o ich losach. No to było jakieś rozwiązanie.
Panie profesorze, czy Niemcy o tym wiedzą? Taki statystyczny Niemiec, nie wiem, klasa średnia, właściciel przedsiębiorstwa?
No właśnie, to jest dobre pytanie. Generalnie znajomość historii jest w Niemczech słaba, ale w Polsce też, nie łudźmy się, nie najlepsza. Znam przypadek studentek pedagogiki, konkretnie jednej z państwowej uczelni, które podczas zajęć nie potrafiły odpowiedzieć na pytanie, kiedy wybuchła II wojna światowa. To było w maju, a więc w tym roku, w roku 80-lecia. Więc nie zawsze powinniśmy zwalać tę winę na to, że Niemcy się Polską nie interesują się zbrodniami dokonanymi przez pokolenia wcześniejsze, przez pokolenia dziadków, pradziadków, ale to jest po prostu pewna taka ignorancja dość powszechna w Europie. Natomiast
są jednak książki, są te jaskółki.
Tak, i właśnie tutaj Instytut Zachodni wydał w tych dniach, w ostatnich tygodniach książkę, niezwykłą książkę Daniela Brewinga, niemieckiego historyka, to jest doktora Brewinga, to jest jego praca doktorska. W cieniu Auschwitz, niemieckie masakry polskiej ludności cywilnej 1939-45. Książka ma prawie 400 stron. Książka została w Niemczech wydana kilka lat temu, bodajże 3 lata temu, a 2 lata temu Instytut Zachodni zgłosił ją do konkursu Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na najlepszą książkę z historii Polski wydaną za granicą. Pierwszą nagrodę w tym konkursie, w tamtym wydaniu zdobyła książka Roberta Frosta, Dzieje Unii Lubelskiej, pierwszy tom, zresztą tamta książka też została w Poznaniu wydana nakładem wydawnictwa Rebis, a nagrodę drugą, można powiedzieć, czyli wyróżnienie, właśnie uzyskał Daniel Brewing. I ta książka jest takim, jednym z pierwszych przykładów w Niemczech odchodzenia od takiego, nazwijmy to, holokaustocentrycznego spojrzenia na dzieje okupacji niemieckiej, bo właściwie niemieccy historycy od dawna badają w ograniczonym może zakresie, ale dzieje o okupacji niemieckiej, tyle tylko, że bardzo szczegółowo opisane są dzieje ostatecznego rozwiązania, więc mordu ludności niemieckiej na terenach okupowanych. Tymczasem książka Daniela Brewinga jest pierwszą w ogóle w historiografii zachodniej, nie tylko niemieckiej, pracą poświęconą pewnemu typowi zbrodni, jakim były niemieckie masakry. On używa tego słowa, definiuje je, masakry na polskiej ludności cywilnej w okresie okupacji 1939-45. Nie tylko okupacji, bo już pisze o działaniach wojennych, o kampanii wrześniowej, gdzie te pierwsze mordy zostały popełnione. Termin masakra, on może brzmi tak dziwnie, ale autor odchodzi od takiego bardzo fałszywego terminu pacyfikacja. Pacyfikacja jest pewnym eufemizmem.
dzieje się coś złego i to trzeba
spacyfikować. Tak, tak, i po prostu robić pacyfikacja, czyli porządek. Zaprowadzenie spokoju. Niemcy bardzo chętnie, okupanci tego pojęcia używali i to nieszczęśliwy, i ten nieszczęśliwy termin pokutuje w pracach. W każdym razie o co chodzi? Chodzi o mordy dokonywane podczas działań wojennych albo też podczas akcji represyjnych przeciwko polskim partyzantom. Tutaj on pisze na przykład już o ściganiu oddziału majora Hubala wiosną roku 40, zimą 39-40 oraz wiosną roku następnego 1940. Tam też są opisane na przykład działania niemieckich grup SS Wehrmachtu w roku 44. To jest ta słynna operacja Sturmwind, bitwy w lasach parczeskich, janowskich, w Puszczy Solskiej. Przedostatnim rozdziałem jest, obszernym rozdziałem, jest część poświęcona powstaniu warszawskiemu, zwłaszcza masakrom dokonywanym na warszawskiej Woli, a ostatnią część, bardzo ciekawą, stanowi opis, to jest, chodzi o próby rozrachunku po roku 45, a więc ściganie, nieudolne ściganie tych sprawców, wypieranie się winy przez sprawców i także to, w jaki sposób niemiecki wymiar sprawiedliwości zawodził te sprawy. Nieliczne sprawy toczyły się latami całymi, były umarzane następnie.
A gdzie to lepiej szło, w NRF-ie czy w NRD?
Autor nie pisze o Niemieckiej Republice Demokratycznej, koncentruje się na ściganiu sprawców w Republice Federalnej Niemiec, ale zaznacza wyraźnie, że wśród sprawców byli nie tylko policjanci, SS-mani, żołnierze Wehrmachtów, ale także mniejszość niemiecka w Polsce, Volksdeutsche, niemiecka grupa narodowościowa, to jest termin ze słownika III Rzeszy, którzy utworzyli jesienią roku 1939, jeszcze podczas działań wojennych, niemiecką samoobronę, Selbstschutz, i jak się szacuje, Selbstschutz został rozwiązany jeszcze pod koniec roku 39, ale szacuje się, i autor pisze o tym, że we wrześniu 39 roku Volksdeutsche zamordowali głównie na Pomorzu, ale nie tylko w rejonie Bydgoszczy, w samej Bydgoszczy, do 30 tysięcy Polaków.
Chciałem zapytać przedstawiciela tego młodszego pokolenia historyków, chociaż słyszałem taką opinię, że 60-latek to jest średnie pokolenie historyków, a 90-latek to jest dojrzały historyk. Jak pan patrzy na to? Mnie to dziwi. Rozumiem SS, rozumiem Wehrmacht, ale zwykli Niemcy mieszkający z Polakami zamieniają się w zabójców. Przecież zabicie człowieka, czy zranienie nawet człowieka, to jest przekroczenie bardzo wyraźnej jakiejś granicy moralnej.
Oczywiście, że jest to przekroczenie granic
wszelkich.
Nie ograniczałbym się tylko do granicy moralnej. Trzeba sobie to uświadomić. To jest, moim zdaniem, kiedy czyta się o wojnie, kiedy czyta się źródła, kiedy czyta się różnego rodzaju publikacje, to rzeczywiście to jest taki moment bardzo ważny, kiedy my sobie uświadamiamy, jak głęboko ta ideologia nazistowska, ideologia folkistowska, rasistowska wpływała na Niemców, jak i w efekcie czego, do czego potrafiła doprowadzić. Ja bym, bo tutaj tak młode pokolenie zostało wywołane, odnoszę takie wrażenie, mając do czynienia z historykami niemieckimi młodszego pokolenia, czy polskimi, że my mamy pewien komfort. To znaczy dla nas wojna, II wojna światowa, czy okupacja niemiecka, są już jednak pewnymi wydarzeniami dość odległymi.
Tak jak powstanie styczniowe.
Tak, to mniej więcej coś w tym rodzaju. Tak? Nie ma już takiej pewnej ciągłości pokoleniowej, że ona istnieje, ale często robi swoje, prawda? I to są wydarzenia na tyle odległe, że my mamy ten komfort pewnego dystansu do tego i to bardzo dobrze widać w pracach młodszych historyków. Co na przykład jeżeli chodzi o pokolenie starszych badaczy, czy już badaczy emerytowanych, było odbierane zupełnie inaczej. Ta wojna była czymś bardziej namacalnym, była bardziej emocjonalnie opisywana chociażby.
Czyli za 10-20 lat historykom niemieckim łatwiej będzie pisać o tak zwanej winie niemieckiej?
Myślę, że już teraz jest łatwiej. Łatwiej pisać i takie próby są podejmowane coraz częściej w historiografii niemieckiej.
I ta książka jest przykładem tego?
Ta książka, tak. Ta książka jest pewnym przykładem spojrzenia właśnie tego spojrzenia. Tak jak tutaj też pan profesor zauważył, że ostatni rozdział tej książki to jest właśnie próba przeanalizowania tego rozliczenia się Niemców z tych masakr ludności cywilnej.
Ja tylko jeszcze dodam, w nie tak dawno, 2 września bieżącego roku, Daniel Breving, nasz autor, doktor Breving, opublikował na łamach Frankfurter Allgemeine Zeitung, to jest chyba najbardziej renomowana niemiecka gazeta codzienna, o takim lekko konserwatywnym zabarwieniu politycznym, opublikował na całą stronę wielki artykuł właśnie poświęcony tej problematyce, w którym to artykule on pyta o powody, dlaczego te okrucieństwa z taką jaskrawością ujawniły się już w roku 1939. To jest może takie nawiązanie do znanej także w Polsce książki Christophera Browninga Zwyczajni ludzie. To jest dzieje batalionu policyjnego, który stał się podczas II wojny światowej na wschodzie taką maszyną do zabijania ludności żydowskich, a ten batalion nie był złożony tylko z przekonanych nazistów, ale także właśnie jak w tytule autor wskazuje, zupełnie zwyczajnych ludzi. Natomiast tutaj chodzi o Polaków. Tutaj chodzi o Polaków i autor odpowiada na to pytanie tym, że powodem były stereotypy Polaków, które rozpowszechniano już w Republice Weimarskiej. Publikowane były książki o trzecim powstaniu śląskim, książki, które były wypełnione opisami rzekomych okropnych zbrodni popełnianych przez polskich powstańców. A więc w roku 1939 także sięgnięto po te stereotypy. Niemiecka prasa wówczas roiła się od opisów rzekomych polskich okrucieństw na niemieckiej mniejszości. Owszem, dochodziło rzeczywiście do ekscesów i to jest w Polsce bardzo mało znane. Na przykład w maju roku 1939 doszło do, nie chcę użyć słowa pogromów, ale ekscesów właśnie niemieckich w 2 miastach, w Tomaszowie Mazowieckim oraz w Konstantynowie pod Łodzią. Kilkadziesiąt osób zostało rannych, poturbowanych, ale w Niemczech, zwłaszcza w ostatnich tygodniach przed wybuchem II wojny światowej, wręcz roiło się od tego rodzaju opisów i nawet niemieckich żołnierzy, którzy mieli 1 września zaatakować Polskę, wyposażano w takie instrukcje, w takie pewne przewodniki, gdzie zwracano uwagę, że będziecie mieli do czynienia z niezwykle podstępnym i okrutnym przeciwnikiem, gdzie za każdym rogiem będzie czaił się polski partyzant strzelający zza węgła. Ta paranoja partyzancka we wrześniu 1939 roku była jednym z powodów, dla których których niemieccy żołnierze dokonywali właśnie masakr towarzyszących już działaniom wojennym lub także, gdy no, front przeszedł, ale właśnie szukano tych mitycznych partyzantów. No i taka, i to właśnie towarzyszyło do końca okupacji. Autor zwraca uwagę też na taki jakby mechanizm psychologiczny. Niemcy czuli się w Polsce jako okupanci bardzo niepewni i właśnie podczas tych akcji, w cudzysłowie pacyfikacyjnych, otrzymywali, jak to autor nazywa, trawestując tytuł znanego filmu, licencję na zabijanie. Mianowicie, owszem, formalnie przestrzegano ich, ażeby nie dokonywać no, nieuzasadnionych zabójstw, ale właśnie z zastrzeżeniem, że chwilami dochodzi do takich sytuacji, gdzie trzeba, zgodnie jak twierdzono z międzynarodowym prawem wojennym, dokonywać zabójstw ludzi, którzy są partyzantami, prawda? Oni żadnymi partyzantami nie byli, ale panowało przekonanie, że właściwie całe wsie z polskimi partyzantami współpracują i są jakby wspólnikami.